各位同学，大家好。
Fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. 嘛，我们说过，说，如果，ktoś napotyka trudności w praktyce z metodą ćwierminacji, ewentualnie z metodą kłatą, to można wykorzystać najpierw taką bardziej fundamentalną metodę, jaką jest oddech. Jest to bardzo dobra metoda i prosta w użyciu, bardzo skuteczna, ponieważ przedmiot czy miejsce, na którym skupiamy uwagę umysłu, jest bardzo ograniczone. I dlatego jakby łatwo jest skupić uwagę na tym miejscu. I w ten sposób uspokoić umysł. Jest to zasadniczo metoda, która służy uspokajaniu, takim wyciszaniu umysłu. I w związku z tym wielu nauczycieli zaleca tę metodę swoim uczniom i stosują, przy czym są możliwe różne podejścia do stosowania tej metody. Ale tak czy inaczej może ona być stosowana jako taka podstawowa metoda służąca wyciszeniu, uspokojeniu umysłu, stabilizowaniu umysłu. I jeżeli dojdziemy poprzez metodę oddychania od takiego stanu skupienia, stabilizacji umysłu, wtedy znacznie łatwiej jest podjąć jakieś inne metody w oparciu o tę stabilność umysłu, takie jak na przykład kłatą czy cicha iluminacja. Ale mimo iż oddech jest wykorzystywany jako zasadniczo, jako taka fundamentalna, wyciszająca praktyka, może stanowić też taką metodę, można powiedzieć, zaawansowaną, która poprzez rozbicie, znaczy przełamanie swojego wyobrażenia o jaźni, o istnieniu jaźni, może doprowadzić też do przebudzenia. A więc zarówno jako taka fundamentalna, przygotowawcza metoda, jak i metoda, która może być stosowana jako zaawansowana praktyka prowadząca do oświecenia, jest to bardzo taka skuteczna i prosta w życiu praktyka, którą można stosować. Ta metoda oddychania jest bardzo prosta i jednocześnie taka zrelaksowana. I do jej stosowania wykorzystujemy narząd, jakim jest ciało. Jak wspominaliśmy, skupiamy się na rejonie w okolicach nozdrzy, więc to jest taki ograniczony obszar skupienia uwagi. Natomiast mimo że skupiamy się w okolicach nozdrzy, to nie wykorzystujemy tutaj nosa jako narządu zmysłu, nie wyczuwamy zapachu. Raczej posługujemy się ciałem, żeby wyczuć, wykorzystując zmysł, jakim jest ciało, aby wyczuwać właśnie ten rejon w okolicach nozdrzy związany z oddychaniem. I przy czym po prostu wyczuwamy ciałem ten oddech bez skupiania się na jakimś konkretnym wrażeniu, w tym sensie, że nie staramy się analizować oddechu, rozpoznawać, czy jest chłodny, czy jest ciepły, nie podążamy za nim gdzieś w głąb ciała i z powrotem, tak jak wpływa i wypływa do płuc, tylko skupiamy się po prostu na wykorzystując ciało do wyczuwania na końcu nozdrzy, tam gdzie ten oddech jest wyczuwany. I teraz mimo, że jest to, jak mówiliśmy, prosta i taka zrelaksowana metoda, niemniej może się zdarzyć, że i tak nasz umysł może być zbyt rozproszony, aby od razu zacząć stosować tę metodę oddechu. Może tak być wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie od razu wyczuć tego oddechu, albo to może być związane z tym, że nie potrafimy go wyczuć, albo wtedy, jeżeli staramy się jakby zbyt szybko i tak jakoś w dużym pośpiechu próbować jakoś tak wyraźnie ten oddech wyczuć. I wtedy ten pośpiech i jakieś takie jakby kurczowe próby łapania się tego oddechu, niejako wyczuwania go, mogą prowadzić do tego, że on staje się taki wymuszony i nienaturalny. Szczególnie właśnie, jeżeli nie potrafimy go wyczuć, to jakby możemy robić takie wysiłki, żeby go jakoś spotęgować, żeby był bardziej wyczuwalny i wtedy jakoś go forsujemy, wymuszamy, nie jest on naturalny. I oczywiście wtedy no, nie jesteśmy rozluźnieni, może to prowadzić do napięć i jeszcze dodatkowego takiego zamętu w umyśle. A więc, aby uniknąć tych przeszkód, możemy wykorzystać jeszcze inne, takie jeszcze prostsze podejście. Mianowicie, na początek nie starać się od razu wyczuć tego oddechu, tylko usiąść, przybrać właściwą pozycję medytacyjną i w tej właściwej pozycji rozluźnić się. Właśnie taka prawidłowa postawa ciała sprzyja rozluźnieniu ciała i dopiero w pewnym momencie, kiedy właśnie będziemy siedzieć w tej prawidłowej pozycji, a samo przyjmowanie tej pozycji już jakby powoduje, że jesteśmy bardziej skupieni, bardziej wyciszeni, ponieważ jakby zwracając uwagę na ciało, niejako już skupiamy uwagę na tym ciele. Więc przyjmujemy tą postawę i rozluźniamy się i wtedy jesteśmy w stanie się na tyle wyciszyć, że nasza uwaga bardziej się wysubtelnia, jakby skupienie się powiększa, jesteśmy spokojniejsi i wtedy możemy zacząć wyczuwać w tym siedzącym ciele pewne partie, które się poruszają. Poruszają się między innymi właśnie te partie ciała, które są związane z oddychaniem, z procesem oddychania. Korzyść tej metody jest taka, że właśnie jesteśmy rozluźnieni, siedzimy w właściwej postawie i oddech przebiega samoczynnie, nie jest wymuszany, nie ma żadnych napięć, nie są całkowicie naturalne. I kiedy jesteśmy już w stanie wyczuć ten oddech, wówczas możemy już przejść do samej metody oddychania, czyli skupić uwagę już właśnie na samym oddychaniu, na tym obszarze wokół nozdrzy. A więc to może być takie wystopniowe, bardzo łagodne i naturalne podejście do pracy z oddechem. Bez jakiegoś pośpiechu, bez robienia tego na siłę, tylko poprzez zachowanie tych kolejnych kroków, prawidłowej postawy, rozluźnienia, wyczucia tego naturalnego oddechu i następnie skupienie już uwagi na samym oddychaniu. Teraz, jeżeli chodzi o stosowanie tej metody oddechu, to może być tak, że potrafimy dosyć szybko wejść w tę metodę, stosować tę metodę i przebiega to dosyć łatwo. Natomiast i łatwo nam się skupić na oddychaniu. Natomiast to, co jest ważne tutaj przy stosowaniu tej metody, to abyśmy nie tylko potrafili się skupić, ale żeby towarzyszyła temu też jasność, klarowność umysłu, żeby nasza przytomność była przy tym jakaś taka silna i wyraźna. Czyli tak jak z każdym obiektem, czy przedmiotem, na jakim skupiamy uwagę, potrzebne jest skupienie i równocześnie, czyli takie ciągłe utrzymywanie tego obiektu w umyśle, czy powracanie do niego, jednocześnie musimy jakby ten obraz, czy obecność tego przedmiotu w umyśle powinna być bardzo klarowna i wyraźna. Czyli tak jak przy różnych innych podejściach, taki idealny stan to jest takie zespolenie, zjednoczenie koncentracji z przytomnością. Jeżeli jakby jest tylko koncentracja, czy jest koncentracja, ale ta klarowność umysłu jest niewystarczająca, czy przytomność jest niewystarczająca, wówczas, jak mówiliśmy, może być tendencja do, po pierwsze, jakby tracenia tego przedmiotu uwagi. W tym wypadku przy oddechu może nam być trudno utrzymać taką ciągłą uwagę na oddechu i wręcz możemy jakoś zacząć zapadać się w jakiś taki stan nieświadomości czy takiego zamroczenia, otępienia. A więc ta przytomność, klarowność umysłu jest ważna i tutaj to, co nam może pomóc w utrzymaniu tej klarowności, umysłu, tej przytomności w wypadku metody oddychania, jest liczenie oddechów. Robimy to w taki sposób, że robimy wdech i na wdechu wyczuwamy ten oddech. Tak jak mówiliśmy, w końcach nozdrzy, w jaki sposób wpływa przez nozdrza. I potem jest wydech. I w trakcie tego wydechu właśnie liczymy. Przy czym najlepiej jest, aby ta liczba, którą opatrujemy, każdy kolejny oddech, gdzieś była niejako, pojawiała się, czy była doczepiana do tego oddechu mniej więcej po środku wydechu. Jeżeli nie jest dobrym podejściem liczenie w momencie, kiedy następuje zwrot w oddychaniu, czyli powiedzmy po wdechu zaczyna się wydech. Ponieważ jeżeli będziemy tą liczbę jakby będziemy liczyć w momencie zwrotu oddechu, to grozi to tym, że oddech przestanie być naturalny, że zaczniemy jakoś manipulować tym oddechem, będzie on jakoś zniekształcony, nie będzie płynny i nie będzie naturalny. Także najlepiej jest liczyć na wydechu i mniej więcej po środku wydechu. I jest to doskonała metoda właśnie utrzymania jednocześnie koncentracji na oddechu i utrzymania przytomności, utrzymania tego oddechu w sposób bardzo klarowny, wyraźny w umyśle. Pomaga nam cały czas pamiętać o tej metodzie i utrzymywać ciągłość tej praktyki. Ponieważ ta ciągłość jest ważna, ponieważ mimo iż ta metoda, jak mówiliśmy, oddychanie jest dosyć prosta i wydaje się, że jeżeli tylko potrafimy wyczuć oddech, to łatwo jest tą metodą się posługiwać. Niemniej jeżeli ta praktyka właśnie nie jest ciągła, nie ma jakiejś pewnej swojej siły, to wtedy dosyć łatwo różne rzeczy mogą zaburzyć naszą koncentrację. Szczególnie jeżeli właśnie ten oddech nie jest jakoś klarowny czy wyraźny. Wtedy może być tak, że coś, jakiś bodziec w ciele się pojawi, jakaś niewygoda czy ból, czy cokolwiek w ciele, jakieś części ciała i to może odciągnąć naszą uwagę od oddechu. I ten oddech jakby no, przestanie być taki wyraźny w umyśle i ta ciągłość skupienia na oddechu zostaje przerwana. To samo jeżeli chodzi o jakieś dźwięki, możemy usłyszeć jakiś dźwięk, który przyciągnie naszą uwagę i w związku z tym też ta uwaga odejdzie od oddechu. Albo jakieś myśli, przypadkowe myśli w umyśle, szczególnie jeżeli umysł nie jest jeszcze wystarczająco wyciszony, ustabilizowany, jakoś więcej tych myśli się pojawia, to wtedy te myśli też łatwo mogą odciągnąć naszą uwagę od oddechu. Także to liczenie pomaga nam tutaj, jakby przypomina nam o powracaniu tego oddechu i zapewnia ciągłość koncentracji. Na ogół stosuje się taki cykl liczenia od 1 do 10 i potem znowu się przychodzi do 1 i liczy się w takich cyklach od 1 do 10. Stosuje się na ogół taki cykl, ponieważ jest to taki dosyć powszechnie stosowany cykl do różnych, w różnych sytuacjach. Chociaż jeżeli ktoś uzna, że jest mu bardziej przydatny, czy bardziej wygodny jakiś cykl, powiedzmy krótszy, nie wiem, 6, 7, woli liczyć do 7, to też jest w porządku. Tylko należy pamiętać o tym, aby niejako umówić się z sobą, jak długi będzie ten cykl i już się go trzymać, nie zmieniać w zależności od sytuacji, tylko już trzymać się tego samego cyklu. I również sam ten cykl, jakby ta liczba, do której liczymy, potem zaczynamy od nowa, też jest dobrym sposobem na wytrzymanie się, jakby utrzymywanie uwagi i przytomności. No, ponieważ kiedy kończy się cykl, powiedzmy liczymy do 10, jest 10, no, to musimy pamiętać o tym, mieć w świadomości to, że potem zaczynamy od 1. I oczywiście nawet przy liczeniu nasza uwaga może odpływać, to znaczy może być tak, że przyjdą takie chwile, kiedy zgubimy się, nie będziemy wiedzieć jaka, w ogóle zgubimy, coś odciągnie naszą uwagę, jakby przerwie się liczenie i dopiero się orientujemy w pewnym momencie, że to liczenie zostało przerwane. Albo gubimy się, jeżeli chodzi o to, jaka przed chwilą była liczba. Ewentualnie, jeżeli się zagapimy, może być tak, że liczymy powyżej tego cyklu, który ustaliliśmy. Czyli powiedzmy, w pewnym momencie orientujemy się, że już liczymy 23 czy 24 i nie bardzo wiemy, jak tam zaszliśmy aż tak daleko. W każdym razie w każdej takiej sytuacji, czy zgubimy oddech, czy kiedy nie jesteśmy pewni, jakoś tak nie mamy jasności, jaka powinna być następna liczba, albo jak się zapędzimy, to wtedy wracamy po prostu do jednego i zaczynamy od początku ten cykl, jeden, dwa i tak dalej. I jak mówiliśmy, jest to bardzo dobra metoda, ponieważ zapewnia jednocześnie koncentrację, jak i taką przytomność, jasność uwagi i może z powodzeniem doprowadzić do takiego zjednoczenia umysłu, zjednoczenia koncentracji i przytomności, czyli do wyciszenia, czyli bezruchu umysłu. Teraz, jeżeli umysł się na tyle, uwaga się na tyle wzmocni, że ta klarowność jednocześnie, że ta metoda będzie już jakby się toczyła bez przeszkód, będziemy ją w stanie stosować bez przeszkód, czyli będzie taka ciągłość tej uwagi i jakaś siła, umysł jest w stanie się rozluźnić i wyciszyć, wówczas w pewnym momencie może się okazać, że to liczenie już przestaje być potrzebne i jakoś w sposób naturalny jakby zanika. Przy czym należy zwrócić uwagę, że na to, że to w sposób naturalny przychodzi wtedy, kiedy rzeczywiście umysł jest skupiony i klarowny. Nie wtedy, kiedy się gubimy w tym i tracimy ze względu na to, żeśmy się zagapili albo uwaga jest słaba, tylko w momencie, kiedy właśnie koncentracja i przytomność są mocne, zjednoczone i wtedy to liczenie już może być niepotrzebne. Wtedy rzeczywiście można zrezygnować, można powiedzieć, że to liczenie w sposób naturalny odpada i wtedy mówimy o podążaniu za oddechem, już bez liczenia. Jeżeli to podążanie za oddechem też jesteśmy w stanie przez dłuższy czas konsekwentnie uprawiać bez jakichś zaburzeń, bez rozproszenia, wówczas nawet to podążanie za oddechem, nawet jakby sam oddech jako obiekt skupienia przestaje być potrzebny i umysł po prostu pozostaje w takim zjednoczonym stanie bez ruchu. Wtedy w takim stanie można, jakby, jeżeli ktoś chce przejść do stosowania w takim bardzo stabilnym stanie umysłu, można przejść do jakiejś innej metody, takie jak cicha iluminacja albo hua tou i kontynuować już znacznie łatwiej jedną z tych metod. I w tym podejściu do pracy z oddechem, w tych kolejnych jakby krokach, kryje się też pewna zasada bardziej ogólna. Zasada stosowania metod praktyki również innych. Mianowicie można w taki sam sposób podchodzić do recytacji, na przykład recytacji imienia Buddy, albo recytacji imienia Bodhisattwy, albo nawet do recytacji Hua Tou. I wtedy to, co robimy, to tak samo jak z oddechem. Każde powtórzone imię czy sformułowanie Hua Tou opatrujemy numerem, opatrujemy liczbą i liczymy dany cykl, potem zaczynamy od nowa. Czyli powiedzmy, jeżeli pracujemy z Hua Tou, czym jest moja pierwotna twarz, to recytujemy, czym jest moja pierwotna twarz, jakby wiedząc, że to jest pierwsza recytacja, czym jest moja pierwotna twarz, dwa i tak dalej. I to ma taki sam skutek jak liczenie oddechów, czyli pozwala zachować ciągłość tej praktyki, jakby przypomina nam jakby o tym, żeby trzymać się, powracać cały czas do tego i również wyostrza przytomność czy klarowność umysłu. Podobnie, jeżeli w pewnym momencie to już toczy się bez przeszkód i umysł jest skupiony i klarowny, można w pewnym momencie zrezygnować z liczenia i wtedy przejść do kolejnego etapu pracy z daną metodą. Tak więc to są takie ogólne, podstawowe zasady pracy z oddechem i również z innymi metodami. Liczenie, następnie podążanie za oddechem, czy powiedzmy za imieniem, czy za huatą. I dalej jakby kolejne etapy już w stanie takiego zjednoczenia i głębokiego bezruchu umysłu. Jednym z doskonałych efektów ubocznych stosowania tej metody oddechu jest to, że stosując ją, uczymy się, wyczulamy się bardzo na to, co się dzieje z oddechem, na wszelkie zmiany oddychania. Jesteśmy w stanie wyczuć w jakimś czasie, jaki ten oddech jest, czy jest jakiś subtelny, czy nie. Zaczynamy dostrzegać różnego właściwości i zmiany. I to wyczulenie na oddech możemy następnie wykorzystywać na co dzień w życiu. Mianowicie czasem zdarzają się sytuacje, kiedy coś nas bardzo jakoś wzburza emocjonalnie, czy pobudzi emocjonalnie. Jesteśmy jakoś czymś bardzo przejęci, albo wzburzeni, podekscytowani. I wtedy na ogół jest tak, że ciało się napina, jesteśmy cali spięci, pojawiają się jakieś emocje, umysł też jest jakiś taki już zadrgany, podekscytowany. I oddech też się wtedy zmienia. Czasem zaczynamy jakoś tak ciężko oddychać, albo szybciej oddychać, albo płycej. I to jest sygnał właśnie, że coś nas poruszyło, że coś jakby nas wzburzyło, czy jakoś zaburzyło nasz umysł. Właśnie to, ten oddech daje nam ten sygnał. A więc z jednej strony dzięki temu jesteśmy w stanie łatwiej dostrzec swój stan emocjonalny, stan swojego umysłu, a z drugiej strony jesteśmy wtedy w stanie wykorzystać ten oddech do rozluźnienia, do regulacji ciała i umysłu, ponieważ wtedy możemy próbować wyregulować ten uspokoić ten oddech, żeby stał się bardziej naturalny, bardziej spokojny. I wtedy też ciało się bardziej rozluźnia, emocje też się rozluźniają, jakoś upadają i umysł też się wycisza. A więc dzięki tej pracy z oddechem jakby uzyskujemy takie doskonałe narzędzie do stosowania w codziennym życiu, rozpoznawania poprzez oddech swojego stanu psychicznego i emocjonalnego, jak również wpływania, jakby regulowania stanu fizycznego za pośrednictwem oddechu. Niektórzy sądzą, że metoda oddechu jest taką metodą bardzo elementarną, bardzo prostą, przeznaczoną dla początkujących. Ale w gruncie rzeczy ta metoda oddechu może być z powodzeniem wykorzystywana do wnikania w bramę chan, do urzeczywistniania wyzwolenia, jak również jako doskonała metoda do wykorzystania w codziennym życiu. Więc można powiedzieć, że jest to wspaniała, cudowna metoda.